Sobotni poranek, a więc gorzowscy politycy w studio Radia Gorzów. Dzisiaj w następującym zestawieniu Marek Surmacz, Prawa i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa. Dzień dobry.
Jarosław Porwich, pełnomocnik wojewody do spraw rozwoju inwestycji. Dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie.
Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Zaproszenie otrzymał także i potwierdził obecność w naszym studio pan Tadeusz Jędrzejczak, SLD, członek zarządu województwa. Na razie pana prezydenta nie ma z nami, ale mamy nadzieję, że
niecierpliwie go wypatrujemy,
że za chwileczkę tutaj w bramie się pojawi. Dobrze, powolutku będziemy tutaj naszą dyskusję rozkręcać. Jak panowie pewnie zauważyliście, klimatyzacja jest włączona, bo spodziewamy się dzisiaj gorącej temperatury dyskusji, bo to ostatnia prosta przecież wyborcza. Czy przedwyborcza, co się dzieje w sztabach? Zacznijmy może od Platformy Obywatelskiej, Radosław Wróblewski.
W sztabach jak to w sztabach, jeszcze no po na prostu razie tak. praca w re. No powiedzmy tak, to jest bardzo specyficzna kampania. Wiemy, że jest bardzo krótki czas na prowadzenie tej kampanii. Z naszego punktu widzenia w związku ze zmianą kandydata ten czas jest jeszcze krótszy.
I na co stawiacie w tych ostatnich dniach?
Tak naprawdę, panie redaktorze, przede wszystkim my obserwujemy bardzo wielkie naprawdę zaangażowanie wielu ludzi, którzy po prostu niejednokrotnie, no powiem to wprost, nie jest to wyolbrzymione, szturmują nasze biura, nas jako członków sztabu Rafała Trzaskowskiego, prosząc o różnego rodzaju materiały, deklarując właśnie swoje wsparcie, czy też powiedzmy głos w wyborach. Można powiedzieć tak, my robimy swoje. Z jednej strony też bardzo dużo właśnie pracujemy wśród ludzi, a to co przed nami, no bardzo intensywne dni teraz. Przede wszystkim związane z kontynuacją akcji banerów, plakatów, pojawią się ulotki, pojawi się też gazeta naszego kandydata i tak naprawdę to co robiliśmy będziemy robić. Będziemy po prostu wśród ludzi.
O szczegółach za chwileczkę. Co po drugiej stronie barykady, że tak ujmę stwierdzenie? Tam też pełna mobilizacja, Marek Surmacz?
Gdyby nie wyłączony z ruchu deptak przy ulicy Sikorskiego, to pewnie te tłumy byśmy widzieli, jak przemierzają przez Gorzów tam w kierunku biur Platformy Obywatelskiej. Ale poważnie to tak o poranku trochę luzu.
Bo też tam biura są Prawa i Sprawiedliwości w tych podobnych miejscach.
No nie w tym miejscu akurat. My mamy swoje stałe miejsce, Hawarańska 5 jest... Jest normą, nie zmieniamy położenia i to jest marka od 30 lat, bez mała. Na pewno ostatni tydzień będzie tygodniem mobilizacji, czy mobilizowania się nawzajem. My jesteśmy przekonani, że Polacy mają świadomość tego, ile dobra zaznali, mówię ogólnie za prezydentury prezydenta pana Andrzeja Dudy i rządu Prawa i Sprawiedliwości. Bo to się właściwie, można powiedzieć, prawie pokrywa nam te dwie rzeczywistości polityczne. I sądzę, że tylko racjonalnie do tego podchodząc, każdy z wyborców powinien zadać sobie pierwsze elementarne pytanie, czy chcemy, żeby ten czas rozwoju i dóbr powszechnych dla Polaków trwał, czy chcemy przerwać i wywołać wojnę na górze.
Dobrze, to zabrzmiało już jako ostatnie zdanie nawołujące do głosowania. Jeszcze na koniec naszego programu oczywiście przyjdzie na to czas. Jarosław Porwich, jeśli chodzi o to, co teraz się dzieje w sztabach.
No praca w re, sytuacja jest naprawdę bardzo dynamiczna. Dzisiaj prezydent Rzeczpospolitej będzie... Dzisiaj prezydent Rzeczpospolitej będzie na Podlasiu. Pan premier dzisiaj będzie, pomimo tego, że obchodzi dzisiaj kolejną rocznicę urodzin i myślę, że możemy mu życzyć wszystkiego najlepszego. Również myślę, że pan Radosław Wróblewski i Tadeusz Jędrzejczak się pod tym podpiszą, że życzymy mu dużo zdrowia i szczęścia.
Kandyduje na prezydenta?
Pracuje ciężko, jak pan doskonale wie, pracuje ciężko, intensywnie, bierze udział w kampanii wyborczej po to, żebyśmy przez 5 lat kolejnych mieli tą pewność, że Polska będzie szła w dobrym kierunku. Poseł Elżbieta Rafalska dzisiaj będzie na południu województwa, między innymi we Wschowie. Ja też po radiu, po tej obecności tutaj na antenie, jadę też do Biegniewa, Drezdenka i Strzelec Krajeńskich. Także działamy.
Jak państwo usłyszeli, dołączył do nas pan Tadeusz Jędrzejczak, SLD, członek zarządu województwa. Dzień dobry, witamy w studio. Rozmawiamy tak na rozgrzewkę. Jak wygląda w tej chwili praca u podstaw, czyli w sztabach wyborczych. Jak to wygląda, jeśli chodzi o Lewicę?
Myślę, że wszędzie podobnie. No, wszyscy kandydaci jeżdżą po kraju, starają się zdobywać poparcie obywateli za swoimi koncepcjami, swoimi kandydaturami, więc myślę, że za chwilę w ciągu ostatnich kilku dni przed wyborami pojawią się kolejne billboardy, kolejne hasła, kolejne wydarzenia medialne, także myślę, że w każdym sztabie jest podobnie.
Dobrze, to teraz przejdźmy już do tematów merytorycznych.
Ale jeszcze nie usłyszałem, panie redaktorze, czy pan Radosław Wróblewski i Tadeusz Jędrzejczak podpisują się pod tymi życzeniami skierowanymi do pana premiera, który dzisiaj obchodzi kolejną rocznicę urodzin.
To ja mogę odpowiedzieć.
Proszę bardzo.
Redaktor Jarosław Porwik nas zapytał.
Ale ja myślałem, że... Przepraszam, bo ja myślałem, że to jest pytanie retoryczne, tak? Czy nie, koniecznie?
Oczywiście.
No, wynik okazuje się, że nie jest, że jednak polityczne.
No, pan Tadeusz Jędrzejczak, widzę, zapowietrzył się troszeczkę, ale może coś miłego powie.
Kolega redaktor Porwik mało wie o mnie jeszcze, ale za chwilę to
zdecydowanie mało wie o
taką funkcję przez długie lata, tak.
Panie marszałku,
ja był pan zapowieszony.
Radosław Wróblewski.
Ja powiem tak, my jesteśmy ludźmi, którzy każdemu życzą dobrze, więc również życzymy wszystkiego dobrego z okazji urodzin panu premierowi Morawieckiemu. I panie kolego Jarosławie, prosiłbym, żeby tego w taki sposób nie traktować, że pan tu nas musi do czegoś przymuszać. Tak jak pan redaktor Rutkowski prowadzący to spotkanie nie powiedział w tym momencie, że to jest pytanie o charakterze retorycznym, ale kulturalni ludzie mają to do siebie, że w tym momencie dopowiadają pewne rzeczy.
Panowie, dobrze, to mamy to za sobą. Teraz przechodzimy do tej części już bardziej merytorycznej. Debata wyborcza za nami. Wszyscy kandydaci przedstawili swoje pomysły i swoje argumenty. Jak panowie oceniacie debatę, która już za nami i być może będzie to już, to była być może już ostatnia debata, choć trwają podobno rozmowy na temat kolejnych, ale niekoniecznie jest tutaj wspólny mianownik, jeśli chodzi o sztaby wyborcze. Jak oceniamy debatę? Marek Surmacz, proszę bardzo.
Nie będę odkrywczy, ale z samego faktu, że w debacie wszystkich kandydatów wziął udział prezydent urzędujący, pan Andrzej Duda, jest już wydarzeniem i to świadczy o poważnym potraktowaniu wszystkiego, co związane jest z kampanią wyborczą, tą kampanią wyborczą na urząd prezydenta, gdzie właśnie ubiega się o reelekcję prezydent Andrzej Duda. I choćby z tego faktu i reguły, na które się umówiły sztaby, wskazywały na to, że to nie będzie zbyt porywające widowisko, chociaż 7-milionowa widownia tego wydarzenia wskazuje na to, że Polacy są bardzo zainteresowani. Na ostatnim odcinku przed rozstrzygnięciem w pierwszej turze w tych wyborach zainteresowani są prezentowaniem się samych kandydatów. Nie będę może mówił o prezydencie.
Zakres tematyczny był przedmiotem wielu dyskusji.
Znaczy, wbrew temu, co wielu komentatorów i opinii mówi, ja uważam, że to są tematy, o których w kampanii wyborczej się mówi. Bo to są bardzo istotne tematy, kwestie wychowania dzieci, kwestie rodziny. Jeżeli chodzi o kwestie forsowanych w tej chwili lewicowych, żeby nie powiedzieć lewackich programów neutralizacji rodziny, czy niszczenia rodziny na rzecz promowania patologicznych zachowań.
To już mocne sformułowanie.
Więc w związku z tym to są bardzo istotne tematy, choćby z tego powodu, że niektórzy z kandydatów jawnie deklarują działanie na urzędzie ewentualnego prezydenta, czy w ogóle na swoich urzędach deklarują przychylność dla tego wszystkiego, co jest sprzeczne z naszą tradycją, co godzi w rodzinę, w proces wychowawczy dzieci i tak dalej, i tak dalej.
Ale zabrakło według wielu opinii tematów gospodarczych, tematów, nie wiem, ekologicznych, to czym też żyje świat, niestety. Mówię o ekologii, niestety, bo to jest temat, który jednak jest do rozwiązania.
Formuła tego programu akurat prawdopodobnie chyba, na co się mówili sztabowcy, nie pozwalała na jednominutowe rozwinięcia. A przy tym zresztą, słuchając niektórych demagogicznych czy kłamstw w wypowiedziach konkurentów pana prezydenta Andrzeja Dudy, można by przypuszczać, że w tym rozwinięciu byłby atakowany prezydent przede wszystkim, a wtedy reguły tego programu zostałyby naruszone i mogłoby dojść do jakichś spięć. A tak Polacy poznali poglądy na różne kwestie różnych kandydatów i tak to oceniam.
Czy były kłamstwa, to oceni sąd, tak? Bo jedna sprawa w trybie wyborczym została zgłoszona z tego
no,
co wiemy.
Jedno z kłamstw zdementował prezydent wobec pana Hołowni od razu przed kamerami, także pan Hołownia nie był w temacie, tak na bieżąco w ogóle.
Tadeusz Jędrzejczak, oceniamy, przypomnę, debatę.
No chyba pan nie sądzi, że ja tę debatę oglądałem. Oczywiście, że nie oglądałem debaty, które odbywają się w telewizji, która otrzymuje 2 miliardy złotych dla podtrzymania dobrego opinii publicznej, dobrej dla urzędującego prezydenta i rządu, się nie ogląda. Wiem, że ludzie są tym zainteresowani. Debata była przygotowana na potrzeby prezydenta Andrzeja Dudy. Debata nie odpowiadała na żadne z ważnych pytań, które stoją przed Polską. Po trzecie, po programie, niech pani skończyć. Po programie odbyła się 20-minutowa rozmowa. Panie redaktorze, po programie odbyła się 20-minutowa rozmowa zarezerwowana wcześniej dla pana doktora Andrzeja Dudy, gdyby mu w studiu coś poszło nie tak. A następnie przez ponad godzinę prawicowi publicyści tłumaczyli, dawali dodatkowych argumentów. Jak to by jest to debata na temat wyborów prezydenckich, pokazanie kandydatom, to w takiej debacie bierze się udział, ale się w niej specjalnie nie jest aktywnym, bo to nie ma większego sensu. Sprawa druga.
Jednak sztaby doszły do jakiegoś porozumienia.
Panie redaktorze, w takiej debacie po pierwsze w Polsce w czerwcu 2020 roku powstaje pierwsze pytanie. Co prezydent czy kandydat na prezydenta po wyborach ma zamiar zrobić ze zbliżającym się kryzysem gospodarczym, który obejmuje nie tylko kraj, ale większość krajów, które są krajami objętymi pandemią. Po drugie, jakie wnioski wybrany prezydent ma zamiar wyciągnąć wobec przestępstw, które miały miejsce i niegospodarności w ramach działań w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jakie zmiany prawne prezydent chce zrobić w ustawodawstwie, które zostały wprowadzone, ograniczały wolność osobistą ludzi poprzez wprowadzanie kolejnych tarcz. Kolejne pytanie, co prezydent wybrany mojego państwa, mojego kraju, mojej ojczyzny zrobi z tymi, którzy łamią konstytucję na każdym kroku i bez przerwy.
I to są pytania, które panu brakowało.
To są pytania, które się zadaje prezydentowi państwa, nie naukę religii w szkole, bo to nie ma znaczenia. I ostatnia rzecz.
Kandydaci jednak wychodzili poza ramy tych
pytań. Panie redaktorze, pan mnie o coś pyta, to ja panu też odpowiem, tak? Ale to nie są rzeczy najważniejsze dla Polski, bo polskiej rodzinie nic nie zagraża. Nikt tu nie ma zamiaru rozbijać polskiej rodziny, nikt nie ma zamiaru nikogo niczym straszyć. To jest kolejna kampania wyborcza, w której media publiczne i politycy PiSu, zamiast mówić o efektach ekonomicznych Mierzei Wiślanej i o przekopie do Elbląga, opowiadają o tym, że zagraża nam teraz LGBT, którzy będą chodzili po mieszkaniach, pewnie wyciągali dzieci, nie wiadomo co. To jest nieprawda, doskonale wszyscy o tym wiedzą. I na koniec powiem jeszcze jedną rzecz. Ja lubię te dyskusje, wszystkie jak tak są prowadzone na zasadzie strażaka. To proszę sobie wyobrazić, że Edgar Hoover, który był ponad prawie 50 lat szefem FBI, też był homoseksualistą. I co? Musimy się w Polsce nauczyć jednej podstawowej zasady. Religia, wyznanie, przekonania, orientacja seksualna, kolor skóry jest rzeczą prywatną, osobistą. To nie jest sprawa do tego, żeby prowadzić na ten temat debaty publiczne. Tego się nigdzie nie robi. I na koniec podam ostatni przykład. To ze Stanów Zjednoczonych. Przez kilka lat dziennikarze amerykańscy chcieli się dowiedzieć, żeby prezydent Obama określił swoje wyznanie. On nie określił, bo uważał, że to jest jego prywatna sprawa. I nauczmy się w końcu w Polsce i nie epatujmy ludźmi swoimi poglądami, czy wyznaniem, czy różnego rodzaju tam preferencjami seksualnymi. Mówmy o tym, kim jesteśmy ludźmi, co potrafimy i co dla innych możemy zrobić.
Jarosław Porwich.
Wysłuchaliśmy orędzia pana Tadeusza Jędrzejczaka.
No i jeszcze powiem tak,
słaba to była nauka.
Kiepski
usłyszeliśmy oceny pewnego zdarzenia od osoby, która nie była świadkiem tego zdarzenia. To jest takie typowe dla pana Tadeusza Jędrzejczaka, który bardzo często mówi o czymś, o czym nie ma zielonego pojęcia. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to powiem tak. No co do debaty. No muszę przyznać, że Rafał Trzaskowski, no wypadł średnio, brakowało tej dynamiki w mojej ocenie. Staram się być naprawdę bardzo obiektywnym. To samo jeżeli chodzi o kandydata Biedronia. Też nic konkretnego nie powiedzieli, poza tym uciekali przed pytaniami. Nie odpowiadali na zadawane pytania. Nie odpowiadali konkretnie na zadawane pytania. Co się tyczy Kosiniaka-Kamysza, kolejnego kandydata, no to bardzo, bardzo słabiutko. Ja powiem tak, wiadomo, że kibicuję prezydentowi Andrzejowi Dudzie, ale
i dlatego
on wypadł...
ocena, trudno ją nazwać obiektywną,
ale starałem się.
Bardziej o tematach merytorycznych,
nie kopałem, oczywiście. Natomiast powiem państwu tak, prezydent Andrzej Duda, wypad, jak na męża stanu przystało w mojej ocenie. Bardzo, bardzo ładne wystąpienie, bardzo ładne odpowiedzi na pytania.
Ale właśnie, czy nie brakowało panu tematów merytorycznych? To były te tematy, które panu
brakowało
zależało?
Mi, ale to każdemu zawsze będzie brakować, panie redaktorze, ponieważ jest to określony przedział czasowy i trzeba się było zmieścić w pewnych tematach. Ja też bym sobie zadał jeszcze dodatkowe inne pytania, które mnie bardzo mocno interesują, chociażby takie, od których ucieka pan Rafał Trzaskowski, tak? No bo tak jak do tej pory był orędownikiem i chciał jako pierwszy prezydent Warszawy udzielić związku parze homoseksualnej, tak teraz ucieka przed odpowiedzią na pytania, czy jest za związkami małżeńskimi osób homoseksualnych, czy jest za adopcją dzieci przez pary homoseksualne. Przed tymi pytaniami, przed odpowiedzią na te pytania ucieka. Poza tym, co się tyczy kolejnych kandydatów, Krzysztof Bosak wypadł w mojej ocenie też dobrze. Bardzo przyzwoicie wypadł w mojej ocenie Marek Jakubiak. No reszta peletonu, że tak powiem, odstawała jak gdyby od tych kandydatów. Ja powiem tak, no bo tutaj pan Tadeusz Jędrzejczak mówił o tym, jaką chcemy widzieć Polskę, jakie mamy mieć na nią spojrzenie, też być może to dotyczy historii. Ja powiem tak, pozwoliłem sobie wejść na profil pana prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka na Facebooku i zobaczyłem, że pan Tadeusz Jędrzejczak promuje między innymi wywiad z profesorem Grabowskim, który ukazał się na Onecie, który bardzo mocno twierdzi, że policja polska w okresie II wojny światowej, tak zwana granatowa policja, zajmowała się wyłapowaniem Żydów i generalnie na tym była bardzo mocno skoncentrowana. Bardziej niż Niemcy, że robili ponadprogramowo. Nawet jeżeli Niemcy nie oczekiwali, to oni wyłapywali na potęgę tych Żydów i ich mordowali, gdzie się tylko dało.
Przepraszam,
powiem tak, bo takie szerzenie takich po prostu nieprawd historycznych, antypolonizmu przez Tadeusza Jędrzejczaka, to jest po prostu skandal i powiem tak, no on widocznie czyta właśnie takiego Grabowskiego, Grossa, taką Endelking i to jest po prostu bardzo smutne, a mieni się być Polakiem, tak?
Przypomnę, że moje pytanie dotyczyło kampanii wyborczej, a nie...
Wiem, ale zrobiłem sobie wycieczkę, no bo takie apele były ze strony pana Jędrzejczaka.
Tak, daleka to była
muszę powiedzieć, panie redaktorze, na niech pan mi pozwoli.
Tak, oczywiście.
Pierwsze, ja nie promuję żadnego pana profesora Grabowskiego, tylko zainteresowała mnie książka, która w wyniku badań naukowych została przez niego wydana.
Rozpowszechniał pan wywiad przeprowadzony, tak?
No bo on jest na temat tej książki.
Gdzie on pisał właśnie ale takie bzdury.
To nie są bzdury, to nie są bzdury. Badania naukowe, które są potwierdzone przez źródła w Instytucie Pamięci Narodowej i warto książkę przeczytać, ponieważ jak ktoś myśli, to zbiera dane i opinie z dwóch stron, a nie tylko ze strony pana Jarosława Porwicha,
który książek nie czyta. Choroba, jaka pana trafi, panie Tadeuszu Jędrzejczaku, nazywa się ojkofobia.
Koniec z tym wątkiem. Radosław Wróblewski, wracamy do tematu.
No
właśnie, ale Tomasie, czerwoni mają tego.
Miałem rację, mówiąc, że klimatyzację będziemy musieli troszeczkę obniżyć o parę stopni. Radosław Wróblewski. Nie, klimatyzacja działa, także jest okej. Radosław Wróblewski, wracamy do tematu debaty. Przypomnę, być może ostatniej debaty przed wyborami.
Przed pierwszą turą. Zakładamy tak, że być może to była ostatnia debata wszystkich kandydatów, ale w większości przed pierwszą turą, bo ja liczę na to, że będzie druga tura i wtedy będzie miała miejsce faktyczna debata, bo to...
Też niekoniecznie, pod warunkiem, że zgadzał się kandydat. Dać.
Oczywiście, że tak, bo to, czego byliśmy świadkiem, to była raczej taka, powiedzmy, prezentacja poglądów pod nazwą debata. Ja powiem tak, też zarówno oglądałem tą tak zwaną debatę i też czytałem, zapoznałem się z różnymi też komentarzami od lewej do prawej strony, od prawej do lewej. Można powiedzieć tak, że jeśli chodzi o to, co tam się zadziało, to tak naprawdę rzeczywiście nie było tam dynamiki debaty. Tak się umówiono, formuła prezentacji poglądów. Ja chciałbym koledze Porwichowi zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jeśli chodzi o to, co nawet tutaj kolega zapytywał, no Rafał Trzaskowski jednoznacznie mówił i powiedział to w debacie, że on jest za związkami partnerskimi. Koniec, kropka. Nie ma sensu rozwijać tego tematu. Jeśli chodzi też o na przykład właśnie kwestie dotyczące spraw merytorycznych, to na przykład Rafał Trzaskowski, wypowiadając się o kwestii wprowadzenia euro, no praktycznie miał zbieżne stanowisko z tym, które prezentował chociażby pan Andrzej Duda, obecny prezydent i kandydat na prezydenta. Natomiast powiem też tak, Rafał Trzaskowski był osobą w tej debacie, w tym spotkaniu, osobą wytonowaną, spokojną. Mógł rzeczywiście ukazać pewne swoje przekonania, poglądy na forum telewizji publicznej, bo do tej pory to telewizja publiczna, tak zwana w cudzysłowie telewizja publiczna, prezentowała Rafała Trzaskowskiego w bardzo niewygodnym świetle, wyolbrzymiając wiele rzeczy dotyczących właśnie naszego kandydata. Powiem tak, każdy oczywiście obserwował, każdy to widział. Ja jestem spokojny o wynik tej debaty, tego spotkania. Można powiedzieć tak, notowania Rafała Trzaskowskiego wzrastają i to jest dla mnie bardzo pozytywne.
Jak będzie wyglądała zatem ostatnia prosta, jakie tematy będą dominować, co się może wydarzyć? Czy będzie coś, co zaskoczy opinię publiczną? Marek Surmacz, Prawa i Sprawiedliwość.
Ja bym chciał nawiązać do stwierdzenia pana Tadeusza Jędrzejczaka o tym, że nie ma żadnych zagrożeń dla na przykład rodzin. No, ja zwracam uwagę na to, że jest bardzo poważne zagrożenie dla rodzin w Polsce, dlatego że wychowanie dzieci jest bardzo istotnym elementem tego, jaka Polska w przyszłości będzie i parafrazując mistrza, czyja ona będzie. Bo ważne jest na przykład wychowanie moralne, żeby nie okradały własnych rodziców we własnych domach, żeby przestrzegały uniwersalnych norm moralnych, żeby agresywna ekspansja ideologii na 4 litery nie wchodziła nam do miejsc pracy, życia, na uczelnie, bo już są znane przypadki przecież wyciągania nawet sankcji, represjonowania pracowników. Chodzi o elementarne prawa, nasze prawa Polaków we własnym kraju. W tę ideologię zaangażowane są oczywiście wielkie światowe korporacje. Dzisiaj praktycznie rzecz biorąc nie ma reklamy jakiegokolwiek produktu z tych korporacji bez znaku firmowego tej ideologii, więc widać, jak bardzo komuś zależy na tym, żeby deprawować, demoralizować i rozbijać spójność Polaków.
Czyli twierdzi pan, że dalej tematy światopoglądowe będą
one są bardzo
znaczące?
One są bardzo istotne i Polacy w tych wyborach będą wybierać między innymi też prezydenta chroniącego ich praw i modelu, tradycyjnego modelu wychowania w rodzinie, albo przyglądania się na skutki tego za 10, 15, 20 lat, jakie mamy w wielu państwach Unii Europejskiej dzisiaj. Kompletna atomizacja społeczeństwa. Już nie mówię o tym, że wszelkie lewackie ugrupowania dążą do tego, żeby na tyle posunąć demoralizację społeczną, że jak się ockną po kilkudziesięciu latach, to skala, że tak powiem w cudzysłowie, skorumpowania i zdemoralizowania jest tak szeroka, że właściwie już nie ma zdolności do samoorganizowania się w obronie własnych praw.
Zaostrzy się retoryka?
Widzimy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych w tej chwili, gdzie lewackie rządy gubernatorów przeciwstawiają się rządom centralnym, federalnym i widzimy, co się dzieje.
Do Stanów Zjednoczonych dzisiaj jeszcze dotrzemy.
Biali ludzie są prześladowani we własnym kraju.
Do Stanów Zjednoczonych za chwilę dotrzemy.
Lewackich gubernatorów.
Tadeusz Jędrzejczak, o tematach, jakie powinny być w kolejnej części debaty politycznej, na ostatniej prostej. Czy ta retoryka się zaostrzy, czy skupi się na jakichś wątkach?
No trudno mi powiedzieć, bo na razie w tej kampanii mieliśmy jedną debatę, która była ustawiona przez telewizję i kierownictwo PiS-u. Innych specjalnie starć nie ma poza medialnymi wystąpieniami, różnego rodzaju wypowiedziami, więc trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Zapewne sztaby mają przygotowane na ostatni dzień swoje strategie i swoje działania. Ja do studia widziałem tylko billboardy jednego kandydata. Mam nadzieję, pojawią się również billboardy innych kandydatów, bo ten kandydat po prostu nie spełnia żadnych standardów, które mogły być podstawą do tego, żeby kierować tak wielkim państwem, że udowodni to w ciągu ostatnich 5 lat. I sprawa druga, nigdy się nie zdradza w sztabie, co się chce zrobić, za przeproszeniem, jakie kuku chce się zrobić przeciwnikowi, więc myślę, że będziemy tutaj świadkami różnego rodzaju działań, ale kampaniach na kampanię prezydencką i tak jest w miarę spokojne. Ja chcę odpowiedzieć tutaj tylko w dwóch słowach na to, co powiedział pan Marek Surmacz. Po pierwsze, wybór, który będzie 28 czerwca, będzie wyborem, jakiej Polski w przyszłości chcą Polacy i gdzie ta Polska ma być. Jeżeli chcecie państwo Polski takiej, jak ona wygląda dzisiaj, Polski, w której nie działają organy państwa, myślę o sądownictwie, o Trybunale Konstytucyjnym, o wielu innych organach, które służą temu, żeby przestrzegać prawo w Polsce. Jeżeli państwo chcecie Polski, która jest Polską zamkniętą, antyeuropejską, no to będzie mieli taką Polskę właśnie, bo taka jest kreowana. Tylko na okres kampanii wyborczej retoryka niewiele się zmieniła.
To już po oczach albo... panów widzę, że z drugiej strony widzę, że nie zgadzają się z tymi opiniami.
No ja się nie dziwię, Polska, bo te opinie są bolesne. Bo te opinie są bolesne, bo to, co wygłasza Prawo i Sprawiedliwość, jest po prostu nieprawdziwe. W związku z tym musicie państwo wybrać Polskę otwartej, rozsądnej, postępowej w Unii Europejskiej, bo Polski, która będzie się po kolei zamykała, tak jak dzisiaj to ma miejsce i w związku z tym ten wybór będzie bardzo ważny, również dlatego, że następne wybory, w których będą obywatele naszego kraju mieli coś do powiedzenia, będą dopiero za kilka lat.
Za 3 lata, tak? Jarosław Porych, Polska antyeuropejska, no tak,
rzeczywiście,
to jest ten kierunek?
Rzeczywiście odpowiemy sobie na pytanie, jakiej Polski chcemy. Ja tylko przypomnę, że 5, 8, 10 lat temu mieliśmy taką Polskę, gdzie podwyższano wiek emerytalny, tak, gdzie płaca, że nie było stawki godzinowej i Polacy zarabiali po 3, 4, 5 zł na godzinę, gdzie płaca minimalna stała generalnie na jednolitym poziomie, wzrastała tam o kilkanaście złotych, nieraz o kilkadziesiąt, a teraz przypomnę, w ciągu paru lat wzrosła o 850 zł, z 1750 na 2600 zł. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj wielki lewicowiec Tadeusz Jędrzejczak mówi tutaj o tym, że tak bardzo w Polsce jest źle, a środowiska jego lewicowe, kiedy Platforma właśnie popełniała te grzechy względem społeczeństwa, jego partia maszerowała właśnie razem z Platformą Obywatelską, liderzy spijali sobie z dzióbków. Także powiem tak, teraz mamy realizowaną politykę społeczną. Widać kto gołym okiem, widać, że strumień pieniądza wypracowany przez Polaków trafia do Polaków, że złodzieje są, że tak powiem, przesunięci na dalszy tor i nie korzystają tak mocno, jak korzystali chociażby z VAT-u, tak? Grube miliardy złotych, które trafiały, można powiedzieć, do różnego rodzaju mafii. To się już skończyło. Poza tym zadaję kłam temu, co powiedział pan Tadeusz Jędrzejczak, no bo powiem w ten sposób. Wszystkie instytucje państwa działają i działają. Sądy i Trybunał Konstytucyjny i nie wiem, skąd taka wiedza u pana Tadeusza Jędrzejczaka. I jeszcze jedno.
O przyszłości w dwóch zdaniach chciałbym.
Jeszcze jedno, oczywiście. Ja powiem tak, no... Powiem tak, musimy dokonać rzeczywiście wyboru. Czy chcemy mieć Polskę taką biało-czerwoną, która dba o obywateli, o Polaków, czy chcemy mieć Polskę tęczową czy czerwoną? Ja wybieram to pierwsze, tak? I to Polskę będzie... biało-czerwoną, to jest bardzo ważna kwestia. I ja
to będzie
tak...
ta linia podziału? I to będzie decydowało, kto
ponieważ
na kogo
głosuje? Ja widzę gołym okiem. Ja takie mam wrażenie, że i Lewica, i Platforma Obywatelska, ona bardziej, ich serca bardziej biją w stronę Unii Europejskiej niż Polski. Ja pamiętam przecież, jaką politykę prowadził Donald Tusk, chociażby to była taka wiernopoddańcza polityka w stosunku do Brukseli, do Berlina. Tak?
Dobrze.
Za chwilę pewnie Paryża.
Usłyszymy, że...
A Sztokholmu? Aten?
Radosław Wróblewski. Proszę bardzo.
Ja myślę, że kolega Jarosław Porwich zapędza się dzisiaj mocno w audycji, formułując niektóre opinie, ale cóż, no sam wystawia sobie świadectwo i każdy z państwa to słyszy.
Powiem no sam tak, wystawiam sobie, sam.
Tak,
sam,
tak,
sam.
Oczywiście, kolego. No dlatego właśnie specjalnie to, dlatego specjalnie to podkreślam. Natomiast, szanowni państwo, Unia Europejska to jest grupa wolnych, niezależnych, suwerennych państw, które zdecydowały się w określonych obszarach na podstawie określonych przepisów prawa i reguł ze sobą współpracować. Dlatego też, proszę państwa, wybory 28 czerwca to nie jest wybór między Polską biało-czerwoną, a Polską tęczową, czy też europejską. To jest wybór właśnie za Polską biało-czerwoną, która skupia również tęczę i skupia również Unię Europejską. Ja powiem państwu tak właśnie, tutaj diametralnie, fundamentalnie być może się różnimy, ale dla nas najważniejsze jest to, że my i nasz kandydat Rafał Trzaskowski mówi wprost, potrzeba jest Polsce nowa solidarność, nowa energia i łączenie, a nie dzielenie Polaków.
Broń, panie Boże,
jedno mówi,
ale proszę
robi.
Mi nie przeszkadzać, panowie drodzy. Tak?
Ale to
ja
prawda,
panu
że
nie przeszkadzałem.
Strony, to prawda, że dwie strony mówią o łączeniu Polaków, tylko każdy chyba inaczej to widzi.
Ja nie przeszkadzałem nikomu w tej audycji. Proszę uszanować w tym momencie moje prawo do głosu.
Spokojnie.
Bardzo spokojnie, panie.
Powiedział gospodarz programu.
Radosław Wrodecki, proszę bardzo.
Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję, panie redaktorze.
Panowie, trzeba przyznać, że pan Radosław bardzo spokojnie czekał na swoją kolej, proszę bardzo, nie przerywając.
I myślę, że to jest ten zasadniczy wybór. Drodzy państwo, to rzeczywiście, to nie są priorytety w debacie publicznej dzisiaj właśnie, kwestia LGBT, czy też nie kwestia LGBT. Ten temat trzeba zamknąć prosto. Tak naprawdę nie wolno napiętnowywać żadnej mniejszości w Polsce, która w tym momencie nie czyni niczego złego. Proszę mi wierzyć, że jeżeli mówimy o zagrożeniach dla polskiej rodziny, to ja bym prosił, żebyśmy porozmawiali i doskonale mój kolega Marek Surmacz, mój kolega Jarosław Porwich wiedzą o tym, jak wiele dzisiaj zagrożeń wynikających z alkoholizmu i wielu, wielu innych rzeczy takich dzieją się w polskich rodzinach. I to się dzieje od czasów PRL-u do dzisiaj, tak? Mamy zdecydowanie większy problem niż tylko to, czy to rządzi lewica, czy prawica z polskimi rodzinami. Natomiast ja jeszcze raz powtarzam, ten ostatni tydzień to będzie tydzień bardzo aktywny dla nas wszystkich. Wszyscy będziemy gdzieś widoczni, będziemy wśród ludzi i będziemy dla ludzi. I my będziemy przekonywać właśnie Polaków do takiej Polski, która łączy, a nie dzieli.
Dziękuję bardzo za tą część.
Dwa słowa tylko jeszcze odnośnie polemiki wobec Tadeusza Jędrzejczaka, pana Tadeusza Jędrzejczaka. Muszę powiedzieć, że w wielu audycjach, kiedy dyskutujemy o sprawach ustrojowych i funkcjonowaniu różnych organów państwa, pan Tadeusz Jędrzejczak swoje osobiste lęki eksponuje jako potencjalnie zbiorowe. Gdyby działały sądy w Polsce przez ostatnie 20 lat, to za czyny sprzed 20 lat byłby pan już dawno osądzony, a pan ciągle nie jest za to osądzony.
Dwa słowa.
I to pokazuje, jakie mamy zaniedbania i jak wiele trzeba w Polsce zmienić, żeby sądownictwo naprawdę normalnie zadziałało.
Pan jako znany nieuk, panie Surmacz, pan opowiada bzdury, bo pana niczym nie ma zielonego pojęcia poza demagogią. W związku z tym chcę pana poinformować, może państwo nie wiedzą, że pan Surmacz opowiadał swoje historie kryminalne, których miał
panowie
w życiu być może, bo już mimo, że nie miał. Wtedy byśmy byli spokojni.
Nie miałem żadnych kryminalnych historii. No
widzi pan i wtedy już wiemy, na czym stoimy. Na koniec tego chcę jedną rzecz powiedzieć.
Wiadomości.
Że to pan był już na ładne
nigdy nie byłem za nic skazany. Słuchaj pan, panie Surmacz, panie nieuchu. Nigdy nie byłem za nic skazany, nigdy nie byłem za nic.
Nie będziemy.
Mhm. A atmosfera rzeczywiście wysoka.
No bo przychodzi prostak do studia, to czemu proszę skopować, bo inaczej będziemy, nie zrozumie.
Tak nie będziemy rozmawiać, kończymy tą część naszego spotkania.
Komu nie było łatwiej zamknąć na cztery posty i zginął człowiek.
Nie lepiej ode mnie, bo
wiadomości, już panów nie słychać, wyłączyłem mikrofony. Wiadomości w Radiu Gorzów za chwilę. Po drugiej części, jak wszyscy ochłoną, po wiadomościach w drugiej części kolejne tematy. Wracamy do naszej dyskusji. Przypomnę, w studiu Radia Gorzów dzisiaj Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość. Witam po przerwie.
Witamy ponownie, dzień dobry.
Tadeusz Jędrzejczak, SLD.
Witam państwa.
Jarosław Porwich, pełnomocnik wojewody do spraw rozwoju inwestycji.
Witam bardzo serdecznie.
Radosław Obleski, Platforma Obywatelska.
Witam serdecznie.
Temat, no właśnie, związany z kampanią wyborczą czy nie, to już panom ocenę zostawiam. Spotkanie prezydentów Polski Andrzeja Dudy i prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Jakie ma znaczenie dla naszego kraju? Jakie może przynieść efekty? Tutaj znów komentatorzy dzielą się na dwie grupy. Niektórzy mówią o efekcie kampanii wyborczej, inni mówią o namacalnych efektach, które takie spotkanie może przynieść. Radosław Wróblewski, zaczniemy od pana.
No cóż, poza samym faktem, że ta wizyta ma się odbyć, no to niewiele więcej wiemy. Wiemy też, że było spotkanie prezydenta Dudy z ministrami rządu i tyle.
Na giełdzie natomiast są jednak tematy potencjalne.
Znaczy, oczywiście, to, oczywiście, że tak jest, natomiast ja myślę, że na tą wizytę trzeba spojrzeć też w zdecydowanie szerszej skali, zarówno też z punktu widzenia interesu Polski. No, Stany Zjednoczone to jeden jak gdyby z naszych sojuszników związanych z bezpieczeństwem naszego kraju, więc jeżeli będziemy patrzeć na tę wizytę i potencjalne efekty tej wizyty w ten sposób, no to dopiero po tej wizycie będziemy mogli ocenić, czy ona przyniosła jakieś korzyści, czy też nie przyniosła nam korzyści. Z drugiej strony też musimy patrzeć na to, że Donald Trump prowadzi globalną politykę i od wielu lat widać wyraźnie, że on po prostu wycofuje Amerykę z Europy, traktuje Europę jako konkurencję, głównie polityczną, ale przede wszystkim chyba jednak handlową, ekonomiczną, i tak naprawdę Donald Trump próbuje w tym momencie też rozbijać tą taką jedność europejską i nie cofa się przed niczym tak naprawdę. I w tym momencie też jest ważne pytanie, na ile chociażby kwestie bezpieczeństwa Polski Polski będą równoważone wobec na przykład lojalności wobec sojuszników europejskich, a wobec też lojalności wobec sojusznika amerykańskiego.
Dobrze, i teraz kwestia... wciąż jesteśmy w kręgu NATO, tak?
Jesteśmy państwem natowskim, ale pamiętajmy też o jeszcze kolejny element tego kontekstu, to jest kwestia zapowiedzi Donalda Trumpa o wycofaniu sporej liczby wojsk amerykańskich z Niemiec. Terenów Niemiec.
I teraz,
prawda?
Kiedy okazałoby się, że część tej armii trafi tutaj do Polski, to właśnie, będzie dla pana dobra informacja?
I powiem tak, jak gdyby pewną podstawą stabilizacji systemu, powiedzmy, euroatlantyckiego była właśnie obecność wojsk amerykańskich w Niemczech. Natomiast w tym momencie, i to nawet nasza dyplomacja mówi, że nam zależy raczej na tym, żeby to były wojska, jeżeli już mamy dodatkowe wojska amerykańskie przyjmować, żeby to wynikało z naszych umów ze Stanami Zjednoczonymi, a nie z tego, że wycofujemy wojska z Niemiec i dajemy na złość, dajemy na przykład Trump w tym momencie chce troszeczkę tam utrzeć nosa Niemcom, jest na nich bardzo cięty i w tym momencie te wojska przerzuca do Polski.
Czyli
mówi się też o Głowicach.
Nie łączyć tych tematów.
Nie, absolutnie nie. My musimy tutaj bardzo mocno równoważyć to zagadnienie. Mówi się o Głowicach atomowych, więc o tej broni jądrowej. Nie wiem, czym to się skończy, natomiast też no, taką ocenę należy dać jednoznaczną, że w tym momencie niefortunnie ta wizyta wpisuje się w kampanię wyborczą dotyczącą właśnie naszego kraju i tyle. I ona też będzie tak oceniana, niezależnie też pewno od tego, jakie będą jej efekty, bo mogą też być żadne, mizerne. Może to się skończyć po prostu na ciepłych słowach i na zdjęciu w Białym Domu. I też w tym momencie prezydent może przyjechać.
Choć nawet gdyby to skończyło się tylko i wyłącznie na wizycie, to będzie to pierwsza wizyta
Ale powiedzmy, że w tym momencie próbował Donald Trump zaprosić przywódców państw G7, nie udało się, próbował Angela Merkel zaprosić, też się nie udało.
To było jednak, tutaj tygodnie się też liczą. Jarosław Porwich.
Ja obserwuję takie ruchy natury schizofrenicznej, albo co najmniej niekonsekwencje ze strony polityków opozycji, bo z jednej strony słyszę takie wielkie larum, że nikt nie chce z nami, z Polską, z polskimi politykami rozmawiać. Z drugiej strony widzę wielość spotkań w wykonaniu premiera Mateusza Morawieckiego, który spotyka się z głowami państw, bardzo często jest w Brukseli obecny, rozmawia w ramach Grupy Wyszehradzkiej i tak dalej. Teraz znów prezydent Andrzej Duda jedzie do Stanów Zjednoczonych, żeby rozmawiać na temat bezpieczeństwa na pewno militarnego, energetycznego. No i to też im się nie podoba, tak? To, że prezydent Rzeczpospolitej Polski spotyka się z przywódcą głowy największego mocarstwa świata. To jest naprawdę skrajna niekonsekwencja. Ja powiem tak, poza tym, jeżeli chodzi tutaj o decyzję pana prezydenta Donalda Trumpa, ja powiem tak, no on nie wycofuje wojsk amerykańskich z Niemiec, bo ma takie widzimisię, tak? Tylko dlatego, że Niemcy nie spełniają tych warunków, tych zobowiązań
natowskich,
gdzie jest mowa o przekazywaniu konkretnego procentu z produktu krajowego brutto na obronność. Dlatego też wojska amerykańskie najprawdopodobniej zostaną, bynajmniej lwia ich część, przerzucona do Polski i bardzo dobrze się stanie, jeżeli to się rzeczywiście wydarzy. To jest bardzo ważna sprawa.
Nie wpłynie to na klimat polityczny Polski w Europie?
Panie redaktorze, ja powiem tak. Nie można też mówić tak, że oczywiście działalność w ramach Unii Europejskiej to po prostu jest taka wielka solidarność pomiędzy tymi wszystkimi państwami. Otóż Niemcy rozgrywają swoją politykę, Francuzi rozgrywają swoją politykę i Polska też powinna rozgrywać swoją politykę. Oczywiście na tyle, ile można w porozumieniu z partnerami z Unii Europejskiej. Ale jeżeli się nie da, no to trzeba dbać przede wszystkim o własne interesy, o interesy Polski. To się dzieje.
Tadeusz Jędrzejczak. Dzieje się dobrze w związku ze spotkaniem panów prezydentów?
No po pierwsze jest nieprawdą, że po jakiejś pandemii. Pandemia w Stanach Zjednoczonych jest największa na świecie. Jest ponad 2 miliony zachorowań. 40 milionów jest bez pracy. I ta liczba ciągle wzrasta. Nie jest po żadnej pandemii w Polsce, bo liczba zachorowań jest bardzo wysoka w dalszym ciągu i zagrożenie w dalszym ciągu występuje.
Będziemy o tym jeszcze rozmawiać.
Po trzecie, nieprawdą jest, że jest to pierwsza wizyta, bo był prezydent Brazylii, był u prezydenta Trumpa nie tak dawno, więc proszę nie opowiadać rzeczy, które wynikają z niewiedzy i chęci przekonania Polaków do tego, że jesteśmy wyjątkowym i wybranym narodem, a prezydent Duda jest wyjątkowym prezydentem, bo tak nie jest. Sprawa druga. Istotne jest to, że z polskimi przywódcami rozmawia świat i wiadomo, że trzeba się spotykać, bo polska polityka zagraniczna prowadzona, czy jej brak prowadzona przez PiS doprowadziła nas do takiego ślepego zaułka. Nie bardzo wiadomo, gdzie my jesteśmy. I sprawa trzecia, o której warto powiedzieć. Przyszłość Polski nie rozgrywa się i nie zależy od tego, co będzie w Białym Domu jutro, czy pojutrze, czy za kilka miesięcy po wyborach, przyszłość Polski jest w Europie. Przyszłość Polski jest w Brukseli. Dzisiaj ja bym wolał, ażeby polski prezydent i polski premier uczestniczyli w rozmowach bilateralnych i rozmowach z pełnym składem Komisji Europejskiej na temat przyszłości Polski i przyszłości pomocowych środków, które będą przeznaczane na zwalczanie skutków epidemii, będą przeznaczane na rozwój ekonomiczny naszego kraju i które będą przeznaczane na kolejne etapy rozwoju Europy, żebyśmy w tym uczestniczyli, bo to jest największa dla nas szansa i jedyna, jaką w tej chwili posiadamy.
Dostaniemy 63 miliardy euro jako Polska, panie Tadeuszu.
Mają rozmowę na ale rozmowę,
panie Porwini, pan posłucha. Opowiadacie rzeczy, które nie są w żaden sposób związane z polityką polskiego rządu, a nie MSZ-u. To, o czym pan mówi, jest propozycją Komisji Europejskiej, która została przedstawiona przez jej przewodniczącą, która jest w tej chwili przedmiotem rozmów o budżecie na lata 2027,
bardzo blisko,
w których uczestniczy również polski rząd, bo jesteśmy członkami Unii Europejskiej, podobnie jak NATO.
No polski rząd.
No a kto ma uczestniczyć? Chiński rząd w sprawie polskiej?
No nie, no polski rząd.
No to uczestniczy polski rząd w tym momencie, bo jest polskim rządem. No i ma uczestniczyć i dbać o naszej,
tak,
który ma dzisiaj urodziny.
Tak.
No. No i w związku z tym...
O, pamięć całkiem niezła.
Mamy konsensus jeden.
W związku z tym przyszłość Polski jest w Unii Europejskiej. Unia Europejska jest największą gospodarką na świecie. I najbogatszą o największej liczbie zamówień, największych inwestycji, jakie są prowadzone na całym świecie. Większa od chińskiej i większa od amerykańskiej. I warto o tym pamiętać. Nasze możliwości rozwojowe i nasze możliwości postępu cywilizacyjnego są związane z Unią Europejską, a nie ze Stanami Zjednoczonymi. To, że prezydent jedzie do prezydenta Trumpa, no to jest dobrze. Oczywiście, że dobrze. Szkoda, że odbywa się to w trakcie kampanii, ale to przekonanie, które jest wmawiane Polakom od lat, że to Amerykanie są naszym najbliższym sojusznikiem, otóż informuję państwa, że nie są. Naszym najbliższym sojusznikiem jest NATO jako całość i po drugie głównym naszym partnerem powinna być Unia Europejska, bo to jest nasza przyszłość. Amerykanie
jednak
do tej pory,
najmocniejszą armią w NATO
do tej pory
jest armia Stanów Zjednoczonych, a najbliżej, armia niemiecka ma swoje kłopoty.
Ale proszę nie uciszać. No panie,
ja jestem,
spokojnie,
panie redaktorze, jestem gościem.
Panie nadredaktorze Jarosławie,
panowie.
Na razie dopisu nie oznacza, że możecie kierować ręcznie radiem w trakcie rozmowy.
Zmierzam do tego, że Niemcy rzeczywiście mają swoje kłopoty, jeśli chodzi o budowanie swojej armii.
Stany Zjednoczone prowadzą swoją politykę jako blisko 350-milionowe państwo i tę politykę widzimy na co dzień zarówno w Afganistanie, w Iraku i w szeregu innych miejscach na świecie. Próbowali prowadzić inną politykę wobec Chin. Nie udało się. Chińczycy nie zgodzili się na wiele ustępstw. W związku z tym próbują wzmocnić swój kraj między innymi poprzez ograniczenie i zmniejszenie konkurencyjności Europy. No o to cały czas chodzi, ponieważ Europa ma swoje tempo wzrostu i swoją cywilizację i swój rozwój.
Dobrze, czyli chce rozbić jedność Unii Europejskiej, pana zdaniem. Ostatnie zdanie, dobrze.
No próbuję powiedzieć. Jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, to czy tu przyjedzie 5 tysięcy Amerykanów, czy 7 na nasz koszt i my kupimy kolejne uzbrojenie w amerykańskim przemyśle zbrojeniowym, to w żaden sposób nie będzie decydujące o bezpieczeństwie Polski. Decydujące o bezpieczeństwie Polski będzie sytuacja ekonomiczna, wyposażenie armii i pozycja Polski na arenie międzynarodowej. Dzisiaj w takie opowiadanie, że na podstawie II wojny światowej, że będą biegali żołnierze z karabinami po ulicach, jest w żaden sposób nieuprawnione. Takich wojen już nie ma.
Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Po pierwsze, nie wyrzekamy się partnerstwa gospodarczego we współpracy z krajami Unii Europejskiej. Jesteśmy aktywnym i liczącym się uczestnikiem Unii Europejskiej. Przynależność do Unii Europejskiej jest oczywiście dobrowolna i póki co nie ma żadnych zagrożeń z naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej. Inną sprawą zupełnie jest kwestia relacji USA-Niemcy. W związku z tym już właściwie wieloletnim domaganiem się Donalda Trumpa od początku prezydentury, by Niemcy proporcjonalnie do swojego stanu zasobności ułożyły NATO, na NATO, tak jak łożą inne kraje o mniejszym potencjale gospodarczym, znoszące czy przechodzące, tak jak Polska, procesy transformacyjne.
I a nie łożą, tym, a nie łożą.
A nie łożą Niemcy. I ostrzegał kilkakrotnie, ostrzegał Niemcy przed ewentualnymi konsekwencjami takiego zachowania. Nie docierało. Potem zwrócił się o zmianę postępowania też w bardzo egoistycznym podejściu Niemiec, które, tak jak zresztą kandydat Trzaskowski nazywa, przedsięwzięciem biznesowym Nord Stream, podczas gdy chodzi oczywiście o uzależnienie Europy Zachodniej od dostaw z Rosji gazu. I w końcu musi wprowadzać sankcje, Stany Zjednoczone będą wprowadzały sankcje, żeby uprzytomnić trochę obowiązujące reguły we współpracy międzynarodowej.
To jaka jest rola Polski teraz
z oczywistych powodów, jak ktoś sugeruje w ogóle, że nie wiem, sztab wyborów prezydenckich pana Andrzeja Dudy załatwił wizytę na tym poziomie w Białym Domu, to oczywiście trochę ociera się o kabaret, ale trzeba zwrócić uwagę, że relacje Polska-USA są najlepsze w historii. To teraz dopiero przecież mamy dostęp do Stanów Zjednoczonych w ruchu bezwizowym. Wszyscy poprzednicy na tym urzędzie obiecywali załatwienie tych spraw, nie potrafili tego zrobić. Stało się. I nie jest to kwestia oczywiście arytmetyki, tylko decyzji politycznej.
Tamci prezydenci, która jest poparta jednak cyframi, tak?
Ale jest uwarunkowana, odmowami. To była rzecz wtórna. To były działania oczywiście podjęte specjalne, ale każdy wie, że poziom relacji w tej chwili polsko-amerykańskich jest taki i gospodarczych, i przyszłości gospodarczych również, bo przecież tu nie chodzi tylko o to, że będziemy kupowali uzbrojenie. Ja jestem przekonany, nie znam takiego kraju na świecie, gdzie stacjonujące wojska amerykańskie, czy na kraj, w którym stacjonują wojska amerykańskie, napadł jakiś tam wróg. W naszym przypadku Rosja jest potencjalnie naszym przeciwnikiem. To są wszystkie plany agresywne rosyjskie, które są ćwiczone na poligonach i polach taktycznych wojny, ewentualnie rosyjskiej. Wszystkie wskazują Polskę jako tego pierwszego przy agresywnych zachowaniach własnych, więc nie wiem skąd ta naiwność, że nam armia amerykańska nie gwarantuje bezpieczeństwa. Po pierwsze NATO, a obecność bezpośrednio żołnierzy kontyngentów natowskich, nie tylko amerykańskich, gwarantuje nam oczywiście bezpieczeństwo. Ja jestem przekonany, że ta wizyta załatwi nie tylko kwestie związane z relacjami wojskowymi.
Ale mówi się także o atomowej energii, tak?
Ale kwestia cyberbezpieczeństwa, bo jest bardzo istotna. Kwestia bezpieczeństwa energetycznego, kwestia wymiany gospodarczej, bezpieczeństwa w tym najszerszym pojęciu, które gwarantuje na zewnątrz wszystkim inwestorom zewnętrznym, nie tylko amerykańskim, pewność inwestycji na terenie naszego kraju, gdyby zapadła decyzja wynegocjowana o zwiększonej obecności armii amerykańskiej w naszym kraju. Na nasze życzenie. Nie armii radzieckiej przez zdrajców komunistów, którzy tutaj trzymali cały czas armię radziecką.
Dlatego też krytykowanie zasadności obecności prezydenta Rzeczpospolitej w Stanach Zjednoczonych jest co najmniej zastanawiające.
Nie jest zastanawiające, jest elementem debaty publicznej. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że kraje członkowskie NATO ustaliły właśnie wspólny cel, który jest realizowany do roku 2024, jeśli chodzi o zwiększanie nakładów na armię do poziomu mniej więcej 2% PKB rocznie. I niektóre kraje oczywiście ten cel osiągnęły, będą osiągać i między innymi też proszę zobaczyć dokładnie w statystyki, jeżeli gdzieś tam sobie w internecie znajdziemy, a znajdziemy, nie tylko Niemcy, ale wiele innych krajów europejskich w tym momencie ponosiło mniejsze wydatki na obronność niż gdzieś to kiedyś zakładało. Więc to, że akurat Niemcy w tym momencie jako najsilniejszy gospodarczo kraj świata zostały obrane za cel Trumpa, to nie dziwi. Natomiast ja bym też chciał poprosić tutaj, zwłaszcza mojego kolegę Jarosława Porwicha, żeby nie używał takich sformułowań, że ktoś ma schizofrenię, ojkofobię, bo schizofrenia jest jednostką chorobową i ja myślę, Jarku, że...
Natury schizofreniczne.
Jarku, proszę cię, naprawdę naprawdę. Nie diagnozuj, bo nie mamy do tego kwalifikacji. Szanujmy siebie w tym momencie.
Stawiamy kropkę w tym temacie. Krótko na koniec chciałem zapytać a propos bezpieczeństwa. Czy panowie czujecie się bezpiecznie tutaj u nas w kraju, w naszym regionie, a propos pandemii i co się może wydarzyć? Odmrażamy życie. No tak, wszyscy bardzo zdyscyplinowani panowie tutaj oczywiście skorzystali tutaj z pojemnika z płynem odkażającym i tak dalej, ale dobrze, mówiąc na serio. Pandemia, odmrażamy z jednej strony życie, z drugiej otwieramy granice, a z trzeciej słyszymy o tym, że cyfry wyglądają nie najlepiej, jeśli chodzi o ilość kolejnych chorych. Jarosław Porwich, króciutko, dobrze? Po kilka zdań.
Okej, no nie najlepiej być może, no ale nie ma jakiegoś wielkiego dramatu. Ja powiem tak, Polska jest przygotowana tutaj na tą epidemię. Widać to chociażby po wolnych łóżkach na oddziałach zakaźnych. Tutaj rząd podjął konkretne działania w każdym jednym województwie, także nie ma tutaj przepełnienia, nie ma tutaj jakiejś wielkiej ilości. Tym bardziej my możemy spokojni być o Gorzów, województwo lubuskie, bo u nas ta sytuacja wygląda najlepiej w kraju. Także bardzo...
Gorzej z dyscypliną ostatnio. Wszyscy
gorzej z dyscypliną, bo
uwagę.
Widać rzeczywiście tutaj no, nie wszyscy przestrzegają tych reguł. Natomiast no, trzeba patrzeć też tylko, też również panie redaktorze, na pewne pozytywy. No, ja dzięki temu odmrożeniu chociażby będę mógł pojechać odwiedzić moich synów, którzy pracują za granicą. Niestety, mam nadzieję, że już niedługo wrócą.
W Stanach Zjednoczonych?
Niekoniecznie w Stanach Zjednoczonych, ale też nie w Związku Radzieckim, panie Tadeuszu.
Ale nie ma Związku Radzieckiego.
Ale pan Tadeusz żyje jeszcze tamtymi czasami.
Nie wmawiajmy.
To jest radziecki człowiek.
Proszę bardzo, Tadeusz Jędrzejczak. Co do pandemii.
Lepiej człowiekiem mądrym niż człowiekiem, który jest niemądry.
Lepiej radzieckim, lepiej amerykańskim niż radzieckim.
Lepiej mądrym niż głupim, wie pan. Panu powiem, że pan, bo to może pan w końcu zrozumie.
Nie łuk.
Ja myślę tak, że po pierwsze mamy sytuację taką, że nie dało się rady już trzymać dłużej tych obostrzeń na taką skalę, jaka była wcześniej. Po drugie, gospodarka musi funkcjonować, inaczej będziemy mieli potworne problemy, mimo miliardowych sum, jakie są kierowane przez Komisję Europejską na pomoc gospodarce w Europie, ale też i w Polsce. Po trzecie, no, ilość zachorowań wzrasta, czyli tych stwierdzanych poprzez różnego rodzaju badania i różnego rodzaju testy.
Których jest coraz więcej też.
Jest tego coraz więcej, dlatego że ludzie poruszają się coraz szerzej i testów jest zrobionych coraz więcej. No więc mnie niepokoi to, że już się przyzwyczailiśmy. Ja chodzę po sklepach, jeżdżę po mieście i tak dalej. Widzę, że ludzie bez masek chodzą po sklepach, nie przestrzegają wielu zasad, chociaż są sklepy, które nie wpuszczają do siebie. Rusza za chwileczkę, na ten długi weekend widziałem, jaki był potężny ruch nad morzem, więc widać wyraźnie, że Polacy tęsknią już za wolnością taką osobistą, ażeby wyjść, wyjechać i tak dalej, ale prosiłbym wszystkich Państwa, żebyśmy jednak zachowali warunki bezpieczeństwa i zdrowy rozsądek, dlatego że ten wirus jest i on jeszcze będzie z nami przez dłuższy okres czasu, żebyśmy sami sobie guza nie nabili, bo będziemy wtedy mieli prawdziwe problemy. A za ocenę służby zdrowia, którą kieruje Zarząd Województwa i Sejmik Województwa Lubuskiego, panu Porwichowi, bardzo dziękuję.
Marek Surmacz, proszę bardzo.
No dziękujemy za służbę zdrowia, oczywiście, że tak.
To pan Marek Surmacz jako rady w tym uczestniczy.
Tak jest i podejmuje decyzje również.
Dokładnie.
Troszkę się u nas znieczuliliśmy na zagrożenie, dlatego że w Gorzowie z poziomego zagrożenia, bezpośredniego zakażenia, bezpośrednio, nie było już, można powiedzieć, bardzo dawno. Gorzowianie nie słyszeli, czy w ogóle tutaj, nawet na ziemi gorzowskiej, szerzej biorąc pod uwagę, nie słyszeli o poziomym zakażeniu, czyli bezpośrednim gdzieś w miejscu publicznym, sklepie i tak dalej. Faktem jest, że noszenie maseczek jest niewygodne. Mnie przeraża to, że starsi ludzie nie noszą maseczek, dlatego że oni są jakby bardziej predestynowani do zakażenia i konsekwencji negatywnych tego zakażenia, ale też mają różnego rodzaju ograniczenia zdrowotne. To jest dla mnie zrozumiałe, ale że młodzi ludzie nie obawiają się tego, a mając przed sobą całe życie narażenie się na zagrożenie tego typu, mogą naprawdę zniszczyć sobie zdrowie i powinni na to reagować odpowiednio, dlatego że dzisiaj przy tym przemieszczaniu się ludzi możemy trafić zupełnie na obcego człowieka z innego terenu, z Górnego Śląska, z Mazowsza, z
Żaden
Łodzi.
Żaden z panów nie wspomniał o jednej sytuacji, o no też dosyć młodych postaciach, przemieszczających się przez całą Polskę, unikających maseczek.
No właśnie o tym mówię w tej
chwili. A ja mówię
właśnie
o kandydatach na prezydenta, wszystkich. Czy to nie jest
przykład
dla wszystkich Polaków?
Ale wczoraj widziałem bodajże chyba prezydenta w Pińczowie na ziemi kieleckiej i sam występował w rękawiczkach i w maseczce i wokół niego mnóstwo ludzi występowało też w maseczkach.
Wokół? Tak. Mnóstwo ludzi.
Tak jest, mnóstwo ludzi wokół niego.
Radosław Wróblewski.
No to różnie bywa z tymi właśnie osobami publicznymi, ale powiem tak, my zajmiemy się tym, co...
No właśnie, panowie, jako politycy nie powinniście się uderzyć trochę w piersi,
znaczy, powiem
przykład.
Tak, my zajmijmy się tym, co tutaj i apelujmy właśnie do gorzowian na przykład, prawda, że proszę państwa, tak naprawdę epidemia się nie skończyła, ona niestety z nami jest. Co prawda my teraz odreagowujemy i to widać właśnie, to co pan marszałek powiedział, duża liczba Polaków, którzy jechali nad morze. Widzimy to po naszym mieście, w jaki sposób też ludzie już w sklepach się zachowują. Na przykład nie widać normalnie jakiejś dbałości o dystans na przykład społeczny w sklepach. Nie widać maseczek, nie widać rękawiczek, ale proszę państwa, ten wirus, to zagrożenie, ta epidemia z nami jest i ona z nami jeszcze będzie. Dlatego apelujmy i powiem tak, zwracajmy nawet sobie uwagę grzecznie, kulturalnie i usłuchajmy tych, którzy zwracają uwagę. A mi się czasami niestety to zdarza i różne mam reakcje w tym momencie na to, żebyśmy po prostu zadbali o siebie, a tym samym o innych.
Muszę teraz powiedzieć, bo spotkałem pana Radosława Bydeckiego w sklepie w maseczce. Nie poznaliśmy się.
Nie poznaliśmy się, to prawda. Ale właśnie to jest to minimum. Naprawdę to nic nie kosztuje. Drodzy państwo, to nic nie kosztuje. To jest tylko nasza świadomość, nasza taka mobilizacja i warto byśmy tego przestrzegali, bo nic innego nie jest w stanie w tym momencie nam pomóc.
Jedno słowo tylko do pana Tadeusza Jędrzejczaka. Służba zdrowia, jeżeli jesteśmy przy zdrowiu, jest finansowana z budżetu państwa. Przypomnę, 110 miliardów złotych, a zarząd województwa jest jedynie w pewnym sensie administratorem lub organem założycielskim.
Dziękuję bardzo.
Tyle na ten temat. Bardzo serdecznie dziękuję panu Tadeuszu za dzisiejsze spotkanie.
Chwileczkę. Więc warto przy okazji spotkania z młodym człowiekiem, jakim jestem, poinformować pana Jarosława Porwicha, który nie orientuje się. 110 miliardów złotych na służbę zdrowia, tak, to w 90% są składki Polaków, a nie żadnego państwa.
Dziękuję za dyskusję.
To diametralna różnica.
Panowie, tak, pan płaci.
Państwo to Polacy.
Pan się nauczył czegoś w końcu, ale widzę, że tak, pan nie zrozumiał.
Dziękuję bardzo.
Pan jest niedouczony od zawsze, panowie, także nie spodziewam się żadnej zmiany.
Myślałem, że chociaż zakończymy
dyskusję. Bo w Związku Radzieckim i w PRL-u władza karmiła obywateli.
Dziękuję bardzo, Tadeusz Jędrzejczak.
Bardziej tęskni za PRL-em.
Jarosław Porwich, dziękuję bardzo.
Udanego weekendu życzę wszystkim.
Radosław Wróblewski, Platforma
Obywatelska. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.